Bogu, bracia i siostry.
Chwała Bogu.
Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i pozdrawiam Was od naszego zboru w Pruszkowie. Wysyłam Wam gorące pozdrowienia chrześcijańskie. Chciałbym dzisiaj rozpocząć moje usługiwanie z listu apostoła Pawła do Kolosan z drugiego rozdziału od wersetu 6 będę czytał. Drugi rozdział listu do Kolosan od 6 wersetu. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak Was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby Was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie chrystusowe. A wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I Was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele Waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Amen. Chciałbym dzisiaj mówić nam o tym, że o tym, co uczynił Pan Jezus Chrystus. Otóż On przyszedł, aby zniszczyć królestwo szatana. On przyszedł, aby rozbroić te nadziemskie zwierzchności i stawić je na pokaz, aby odnieść nad nimi triumf. I On to uczynił. I chciałbym dzisiaj ten temat nam przedstawić, nad czym tak naprawdę On odniósł zwycięstwo. Nad jakim królestwem szatana odniósł zwycięstwo. I On, wiemy o tym, że przyszedł, aby przebaczyć nam wszystkie grzechy nasze. Aby zniweczyć te grzechy, które żeśmy popełniali, które pełnimy nadal czasami i które jeszcze popełnimy. On te grzechy wszystkie przyszedł zniszczyć. Ale to mało. On przyszedł, aby zniszczyć to drzewo poznania dobra i zła, które jest w każdym człowieku. To z tego drzewa wyrastają te wszystkie grzechy. On przyszedł, aby to zniszczyć, to drzewo poznania dobra i zła, które jest w naszych sercach, które jest w naszych właściwie już teraz nie sercach, ale w naszych ciałach mieszka, z których te wszystkie grzechy pochodzą. I gdy patrzymy na Słowo Boże, to ono nam pokazuje z perspektywy z lotu ptaka to królestwo szatana, które Chrystus pokonał. I zanim będę mówił o tym, jak On to zrobił i co zrobił, chciałbym, abyśmy zobaczyli to właśnie troszeczkę, to królestwo złego z perspektywy zlotu ptaka, z perspektywy Bożej. To, co nasz Pan uczynił. Nowy Testament, Ewangelie i listy pokazują nam, można powiedzieć, fragmentarycznie to królestwo złego, które Chrystus pokonał. One pokazują tak, jak my byśmy byli w lesie, załóżmy, patrzyli sobie na takie drzewa blisko. Ale Księga Objawienia, szczególnie i Stary Testament, jakby łącząc się, są takim pomostem nad tym wszystkim, one pokazują to z lotu Bożego, z perspektywy Bożej, co to jest to za królestwo i jak Chrystus to zrobił. I zanim będę mówił, nie będę mówił, wiecie, tyle czytał z Biblii, bo to jest taki temat rozległy, ja będę opowiadał, ale chciałbym podać miejsca, fragmenty Słowa Bożego, z którego generalnie będę zwiastował, abyście mogli sobie w domu ewentualnie to przeczytać i upewnić się, że tak rzeczy się mają. Otóż będę tutaj nawiązywał do Księgi Daniela, będę 17 i 18, szczególnie rozdział Księgi Objawienia poruszał, 13 rozdział też Księgi Objawienia. I otóż Księga Objawienia, 17 i 18 rozdział, nam przedstawiają w sposób szczególny właśnie to królestwo złego, to królestwo szatana, które Chrystus przyszedł zniszczyć. Tam jest mowa o Wielkim Babilonie, o upadku Wielkiego Babilonu. I chciałbym, byśmy się przyjrzeli, co to takiego jest, abyśmy zrozumieli i wgłębili się bardziej w to, co Chrystus pokonał i jak to zrobił i jak dalej będzie to czynił. Otóż, gdy czytamy o tym Wielkim Babilonie, to Pismo mówi, że to jest miasto. Miasto, które rozsiadło się nad wieloma wodami. I to miasto jest. Wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że to jest takie zwykłe miasto, ale Pismo mówi, o czym też później będę mówił, że w tym mieście znaleziono krew wszystkich pomordowanych na ziemi. A więc znajdźcie takie miasto nam na ziemi, które by istniało wszystkie wieki, tak, żeby tam wszelką krew znaleźć. To się nie da po prostu zrobić. I czyli ta nazwa tego królestwa, tego miasta Wielkiego Babilonu ma pewną sobie tajemnicę. I tak objawienie mówi o tajemniczej nazwie Wielki Babilon. On ma w sobie pewną tajemnicę, bo to nie jest takie zwyczajne miasto, takie jak my dzisiaj postrzegamy na zewnątrz, ale to jest taki twór ponadczasowy, który był, jest i będzie. A ponieważ jest powiedziane, że to jest miasto, wobec tego Pismo mówi nam, że to jest matka wszelkich obrzydliwości. Matka to jest takie miasto, matka. Jeżeli ona jest matką, to musi mieć dzieci, a na dobry ład córki. I to są właśnie miasta. To są miasta, które my mamy często wokoło siebie, które istniały od początku świata aż do teraz i jeszcze dalej być może będą. I właśnie ten Wielki Babilon, ten twór szatana, to pewne jego królestwo, ono przejawia się w miastach. W miastach fizycznych, które są na przestrzeni czasów rozłożone, powstają, giną, Bóg je sądzi. I wiecie, to są takie miasta, które oddają to wszystko, czym jest w sobie Wielki Babilon. I po pierwsze ten, jak czytamy objawienie, to wiecie, ten Wielki Babilon jest przedstawiony jako kobieta, jako taka kobieta godna podziwu, która zasiada na zwierzęciu. Ona zasiada na zwierzęciu, ona porusza się na nim, właściwie to on ją prowadzi. To on wodzi ją gdzie chce, a to zwierzę, objawienie mówi, że to jest antychryst, czyli tak na dobrą sprawę szatan, prawda? Bo sobie antychrysta. To właśnie jest jego królestwo, które on się porusza sobie w tym królestwie. Ono jakby jest, siedzi na nim, jest jego jakby takim tworem, który on uczynił, który ma za zadanie, jak Pismo mówi, zwieść wszystkie narody. To jest coś takiego. Czyli w centrum jego stoi szatan. I te córki Wielkiego Babilonu to są takie miasta, jak Biblia pokazuje, na przykład Tyr, Rzym, Babilon, Egipt. To są córki, w których ich władcy podają się za bogów. A wiemy, że za nimi stoi szatan, który podaje się właśnie za najwyższego. Bo tam w centrum Wielkiego Babilonu właśnie stoi szatan i to na nim wszystko się porusza. I dlatego nasi bracia, wierzę, starsi i siostry często, gdy żyli na przełomie lat, to w tych właśnie miastach upatrywali antychrystów. Tych ostatecznych, którzy mieli przyjść. I te miasta mijały, nic się nie wypełniało i wydaje się, że mylili się. Ale tak naprawdę nie mylili się zbyt tak bardzo, dlatego że faktycznie to byli antychryści, to jest duch antychrysta, który działa i który przyjdzie, wiecie, ostatecznie w pewnym momencie wieków i być może, słuchajmy, powstanie takie faktyczne miasto, takie, które odda w sobie kwintesencję tego, o czym mówi Biblia, tego, co ja będę mówił, że to będzie faktyczne miasto i tam zasiądzie w tym mieście jako już ten wódz, nie, wiecie, jakiś król, który podaje się za Boga, ale już ten właściwy antychryst. i to nasz Pan zniszczy. Czyli zobaczmy tak naprawdę to pismo o tym Wielkim Babilonie. Ta treść tam zawarta dotyczy czego? Ona dotyczy wszystkich ludów. Ona dotyczy wszystkich narodów. Ona dotyczy wszystkich wieków istnienia Ziemi. To jest twór ponadczasowy, który będzie na końcu zniszczony. I chciałbym, zanim przejdę do tamtych dalszych rzeczy, chcę powiedzieć, jaki był początek tego otworu szatańskiego, który został zarzucony na całą ziemię. Otóż czytamy na końcu rozdziału 18, że w tym mieście znaleziono krew wszystkich pomordowanych na ziemi. Wszystkich. Wszystkich. Jeżeli wszystkich, to znaleziono także krew pierwszego pomordowanego, to jest Abla. Tam jest, on został zamordowany i bardzo ładnie to pismo ukazuje, czym na samym początek, na czym się zasadza ten Wielki Babilon. Otóż musimy sobie przypomnieć historię zamordowania Abla. Otóż znamy historię Kaina i Abla. Obaj przyszli do Boga złożyć mu ofiary. Obaj przyszli, tak jak my dzisiaj, przed Boży tron, oddać mu chwałę i cześć. I teraz tą chwałę i cześć od Abla Bóg przyjął. Natomiast od Kaina nie przyjął. Tej ofiary jego nie przyjął. I dlaczego nie przyjął? Otóż, gdy czytam ten tekst, to tam widzimy w tej rozmowie z Bogiem, że Bóg mówi do Kaina: słuchaj, dlaczego się zasępiło twoje oblicze? Gdybyś czynił dobrze, wszakże byłoby pogodne. Na zewnątrz jest grzech, a ty musisz nad nim panować. Jeżeli nie, no to będziesz zły i będziesz grzeszył. Czyli to była kwestia, zobaczmy, pewnego grzechu. Dlaczego Abla ofiara została przyjęta? Dlatego, że on chodził przed Panem sprawiedliwy. On starał się żyć świętym życiem i Bóg to przyjął. I otrzymał świadectwo, że się Bogu podoba, bo ta ofiara została przyjęta. Natomiast Kain niestety nie chodził przed nim sprawiedliwy i Bóg nie przyjął tej ofiary i się zasępił. I zobaczmy, co zrobił Kain. On nie zrezygnował z grzechu. Nie posłuchał Boga. I to zło, które było na zewnątrz, stało się jego we wnętrzu jego. Także znienawidził tego, którego Bóg miłował i go zabił. Zobaczmy, wynikiem tego było nie porzucenie grzechu, ale jego rozwój w jego wnętrzu. I zauważmy, że największym problemem dla Kaina to było to, że Bóg go nie przyjął. To nie był problem grzechu. On chciał się Bogu podobać i być sprawiedliwym. I ta krew już od Abla zaczęła spływać do Wielkiego Babilonu. Do tego tworu szatańskiego. I w Kainie szatan stworzył Wielki Babilon. Jako w pewnym sensie pewna religijność, bo Wielki Babilon to Królestwo Szatana, nie jest tylko religijność, zaraz o tym będziemy mówili, ale tam się mieści pewna religijność. Ja nie mówię religia, żebyśmy, wiecie, tak od razu nie robili paraleli, czyli takich łączenia z tym wszystkim, co jest wokół nas, ale byśmy najpierw spojrzeli na to tak ogólnie, jak to panuje. I to jest taka religijność, która, widzicie, chce się podobać Bogu, i uważa, że jest sprawiedliwa przed Bogiem, to raz. Czyli uważa się, że jest sprawiedliwa przed Bogiem, a jednocześnie może żyć w grzechu. Czyli diabeł dał w Kainie ludziom taką religijność. Wiecie, dał mu i Boga, i dał grzech. To, co chciało ciało, i to, co chciała dusza. I to jest taka religijność. I ludzie, wiecie, poczuli się bardzo dobrze, bo no w takim czymś to można żyć, ale Bogu się to nie podoba. I zobaczmy, że już wtedy powstało prześladowanie tej fałszywej, tego fałszywego narodu Bożego, tego dziecka, które narodziło się z ciała i prześladowało dziecko obietnicy, prawda? Dziecko Boże. To już wtedy, zobaczcie, krew zaczęła się lać. Czyli to już w Kainie, prawda? Bo ta sprawiedliwość Abla była kolcem w oku Kaina. to było takie, wiecie, no, sumienie go poruszało i musiał coś z tym zrobić. Nie chciał się nawrócić, to go zabił. Prawda? I tak to dzisiaj działa. I tak działa sprawiedliwość ludu Bożego, chodzenie, wiecie, w świętości na ludzi, którzy chodzą w fałszywej pobożności i, wiecie, ich sumienie oskarża. Więc robią dwie rzeczy. Albo się nawracają, albo prześladują lud Boży. Nie ma tutaj, wiecie, pośrednich rzeczy. Bo gdy człowiek żyje świętym życiem, to tak to działa. I takie były korzenie tego wielkiego Babilonu. Otóż początkowym miastem to był Babilon. Nimrod założył go, czytamy w Biblii. I tam jest takie zdanie, że Nimrod był zwany dzielnym myśliwym przed Panem. Na pewno to czytaliście. Ja nigdy tak nie wiedziałem, o co w tym chodzi. To trudno wyczytać jest, o co w tym wszystkim chodzi, że on był tym dzielnym myśliwym. Ale gdzieś kiedyś czytałem i potem tego źródła już nie mogłem znaleźć, że to polegało, to jego myślistwo, na tym, że on prześladował właśnie wiernych Pana. Że on polował na nich. Czyli prześladował sprawiedliwych ludzi. To był Nimrod, który stworzył ten Babilon. Ten starożytny Babilon, który był jedną z córek od tego, o czym teraz mówimy. I zobaczmy, że to by się zgadzało. Dokładnie tak jest. Że ten twór szatański prześladuje lud Boży i on był już taki od dawna. I istota tego, czym jest ten twór szatana. Jest to pewna idea, filozofia, jest to pewien, wiecie, to nie jest coś namacalnego, ale to coś, co żyje, takiego duchowego, w sercach ludzi, ono żyje wokół nas, to jest pewna idea, filozofia, która, jak już powiedziałem, jest taką religijnością, która toleruje grzech i uważa się za sprawiedliwą przed Bogiem. Ale gdy czytamy właśnie o tym całym mieście w Księdze Objawienia, to widzimy, że ta kobieta jest przedstawiona jako ktoś, kto uprawia nierząd duchowy z przywódcami różnych krajów, z narodami, prawda, z przywódcami. Czyli wchodzi w komitywę z władzą świecką. Czyli to jest taka mieszanka religii i mieszanka władzy. I właśnie i to jest to. Czyli zobaczcie, że władcy takich miast, oni jednocześnie byli władcami i politycznymi, i byli władcami duchowymi, prawda, religijnymi. Czyli sprawowali taką kontrolę. Dalej, gdy czytamy ten tekst, widzimy o wielkim bogactwie. Ta kobieta była odziana w purpurę, w piękne szaty, przystrojona, miała w ręku złoty kielich. I to mówi o takim przepychu, o życiu takim dostatnim, no, takim zamożnym. Ona miała te wszystkie bogactwa, którymi mamiła wszystkie narody. Dalej, w tym mieście były czary, bo tam na końcu jest powiedziane, że swoimi czarami zwiodła wszystkie narody. Dalej, tam była rozrywka, tam był jazgot muzyki rozrywkowej, w ogóle ogólnie pojętej. I gdy czytamy Księdze Objawienia, to tam jest taki werset, ja go przeczytam, 22, mówi: i już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy, ani muzyków, ani flecistów, ani trębaczy. Już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła. Zobaczmy, gra harfiarzy, muzyków, flecistów, trębaczy. Są cztery aż elementy muzyczne wymienione, a o wielkim, o Babilonie i o Tyrze, jak czytałem w księdze Izajasza i Ezechiela, tam są jeszcze inne instrumenty wymienione i mowa jest o tej takiej głośnej muzyce. I właśnie tym się charakteryzuje wielki Babilon, że ma swój przemysł rozrywkowy. To jest coś takiego głośnego, hałaśliwego, mnóstwo tam jest tej muzyki, rozrywki, tego wszystkiego. I to jest właśnie to. Dalej widzimy, że to jest nierządnica, przetycznica. Czyli w tym mieście panuje nierząd i krzetyczeństwo, duchowy, jak i fizyczny. Sposób ubierania się kobiet, mężczyzn i tak dalej, to wskazuje właśnie na nierząd, na niemoralność. Dalej widzimy, że ta kobieta jest morderczynią, że ona zabija i prześladuje. Tam jest krew wszystkich pomordowanych, nie tylko sprawiedliwych, ale też i niesprawiedliwych ludzi. Tam to wszystko jest. I też widzimy, że tam jest wino, czyli ona upaja się, upija wszystkie narody swoim nierządem Czyli panuje pijaństwo, nietrzeźwość i fizyczna, wiecie, i moralna. To jest taki zakres. I teraz zauważmy taką ciekawą rzecz. Czyli to jest właśnie Wielki Babilon. Te wszystkie rzeczy. I na pewno zauważyliście, że ja dokładnie mówię o dzisiejszych czasach. I ja chcę powiedzieć, że one zawsze takie były, takie są i takie będą. Te rzeczy zawsze się przejawiały i zawsze będą się przejawiać. I Pismo pokazuje, że to jest pewna idea życia, którą szatan promuje w ludziach, promuje w narodach. On tą sieć zakłada od początku, bo ona zasiada nad wszystkimi wodami. I wiecie, Chrystus jak przyjechał, to On nie przyjechał zniszczyć władzy politycznej, nie przyjechał zniszczyć Rzymu, Imperium albo czegoś takiego, ale On przyjechał właśnie zniszczyć to państwo, to królestwo. On przyjechał zniszczyć właśnie tą ideę, tą sieć zarzuconą na wszystkie narody. I zobaczmy, że jak On wyprowadzał uczniów swoich z tego, jak On wyprowadzał ich z niewoli przed Golgotą, prawda? To zobaczcie, że On już ich wyprowadzał z tej sieci. On mówił, nie szukajcie tego wszystkiego, co szukają te narody. Zobaczcie, kruki nie sieją, nie żną, ale Bóg się troszczy o nie. Zobaczcie na lilie polne, że nie ubierają się, ale są śliczniejsze i piękniejsze niż Salomon w całej krasie swojej i ozdobie. Zobaczmy, on mówił to, Paweł później po nim mówił, żyjcie na tej ziemi, jakbyście nie żyli. Ci, którzy używają świata, jakby tego nie używali. Czyli zobaczmy, on nie tylko przyszedł uwolnić lud, zbawić, ale wyrwać je z tej sieci, bo to jest sieć zarzucona na wszystkie narody i jak się przekonamy, to kiedyś to będzie zniszczone. Wyobraźmy sobie, my nie wiemy nawet, że to jest sieć i że to kiedyś będzie zniszczone. Ale Pismo o tym mówi, jak to będzie i będę też o tym mówił. I teraz chciałbym, wiecie, nawiązać do takiej jednej rzeczy, której my sobie nie uzmysławiamy. I w tych rozdziałach 17 i 18 tego nie widać. Ale się przekonamy, że to dotyczy też również tego miasta. Gdy czytamy Księgę Objawienia, listy do 7 zborów, i gdy czytamy listy, na przykład nowotestamentowe, to zauważcie, że bardzo dużo miejsca jest poświęcone tam na tak zwane bałwochwalstwo, czyli spożywanie pokarmów poświęconych Bogu. Prawda? Czyli bardzo dużo miejsca jest poświęcone na ten temat. I tak się wydawałoby, że dla nas w dzisiejszych czasach jest to temat martwy. Że tego nie ma, prawda? I chciałbym, zobaczyli pewną rzecz, że gdy Chrystus umarł na krzyżu, gdy złożył siebie w ofierze, to lud Boży przestał składać krwawe ofiary. Lud Boży przestał składać te ofiary, bo to oczywiste było, bo już wykonała się ofiara i był koniec. Ale zobaczmy, że poganie składali te ofiary krwawe i wydawałoby się, że oni powinni sobie dalej je składać, nawet i dzisiaj. Bo dlaczego to by miało zmienić ich życie? Przecież poganie sobie żyli inaczej. Ale ku naszemu, zobaczmy, zdziwieniu, wśród pogan zaczęło to też zanikać. Czyli ten nierząd, wiecie, taki kultowy zabijania zwierząt, składania ich w ofierze w jakichś świątyniach, zobaczmy, to zaginęło. Nie ma tego. I się wydawałoby, dlaczego? Dlaczego tak jest? Otóż Kościół jest takim zakwasem też i moralnym, prawda? Gdy Bóg wprowadzał zbawienie w ludziach, to ich moralność taka etyczna, odczucie też się, wiecie, uwrażliwiało na krzywdę ludzi, na rozlew krwi itd. i tak dalej. I to się zmieniało. I wiecie, i to Królestwo Boże zaczęło też oddziaływać na to królestwo wokół, bo zaczęto zakładać sierocińce, domy pomocy i tak dalej. Tego kiedyś nie było. I tak zaczął Kościół działać. I wiecie, diabeł zobaczył, tak podejrzewam, że on już teraz nie może tak działać jak kiedyś, bo ludzie tak czy inaczej by zobaczyli w tych tamtych wierzących, że coś jest inaczej. I musiał coś wymyśleć takiego, żeby nie stracić swoich ludzi, że tak powiem, swojego królestwa. I zobaczmy, że on okazał się postępowy. My dzisiaj słyszymy takie hasło, że musimy być postępowi i nadążać za trendami czasów i przemawiać na przykład do tego świata ich językiem i tak dalej, prawda? Czyli nadążać za duchem tego świata, za zmianami i tak dalej. Ale gdy myślę o tym, to tak stwierdzam, że to chyba jest hasło z piekła rodem. Dlatego, że diabeł okazał się właśnie kimś takim, bardzo postępowym. Bo on to wszystko usunął i zmienił taktykę działania. I wobec tego stawiam pytanie, czy dzisiaj dla nas ma jakieś znaczenie, wiecie, nauka o Nikolaitach, o tak zwanych nierządnikach świątynnych, którzy składali ofiary innym bogom i spożywali te pokarmy. I czasami Kościół, wiecie, jadł te pokarmy jako ofiarowane innym bogom i kalał się, bo o tym jest bardzo dużo w Biblii. I myślę, że tak, że to ma bardzo głębokie zastosowanie dzisiaj. Dzisiaj współczesny nikolaityzm, czyli nierząd duchowy w Kościele, podejrzewam, że bardzo dobrze się rozwija i zaraz to pokażę. I żeby te analogie zobaczyć, to posłużę się takim podobieństwem. Wyobraźcie sobie, zachodzą ludzie do świątyni pogańskiej jakiegoś bożka. I co tam się działo? Składali w ofierze temu Bogu jakiegoś cielca. Zażynali go, prawda, tam obrabiali. Później z tego cielca to on był ofiarowany temu Bogowi, jakiemuś bożkowi, który stał. Jakiś posążek stał, prawda? Jemu to ofiarowano. Robili z tego posiłek, przychodzili wierni, siadali wokoło. Każdy miał może swoją miskę czy coś takiego. I nakładali im ten pokarm, wiecie, i oni tam jedli, radowali się i tym uwielbiali tego Boga. To na tym było, to na tym polegało. I teraz zobaczmy, że dzisiaj diabłu udało się zrobić coś takiego, ja to nazywam takie wirtualne ołtarze. Takie bez misek, bez budynków, bez czegokolwiek, ale coś takiego, czego nie można dotknąć, ale tak naprawdę jest i działa i funkcjonuje to na sposób bardzo taki, wiecie, no dokładnie tak samo to działa. I kilka takich ołtarzy i postęp techniki i postęp tego wszystkiego w świecie diabeł wykorzystał do tego i uczynił coś takiego, czego nigdy by nie mógł uczynić. Bo sobie te serca tak mocno omotał tym, że tego no, trudno sobie wyobrazić. I dzisiaj w świecie wyobraźmy sobie, przy czym ludzie siedzą wszyscy. Przy czym dzisiaj wszyscy ludzie zasiadają. Co ich łączy? Jakie stoły ich łączą? I ja widzę, wiecie, trzy takie zasadnicze stoły, takie ofiarnicze ołtarze, które dzisiaj stoją w świecie. To są wirtualne ołtarze. Nie takie jak kiedyś, ale wirtualne. I to jest przemysł telewizyjny. To jest przemysł, który łączy cały świat. On siedzi przy tym, chce czy nie chce. To jest taki ołtarz. Dalej jest to religijność współczesna. Nie religia, ja mówię. Religijność, dlatego że to dotyczy wszystkich religii chrześcijańskich, niechrześcijańskich i tak dalej, o których ja mówiłem, które, wiecie, uważają się za te właściwe, prawda, na przykład buddyzm, prawda, oni też uważają się, że są właśnie tą właściwą i oni mają w swoje ręce też władzę polityczną, prawda. Uważają się za sprawiedliwych i jednocześnie mogą żyć w grzechu, bo bez Chrystusa. Tak naprawdę życie bez Chrystusa jest w grzechu. I dalej jest ta religijność i rozrywka. Te trzy rzeczy chcę nam pokazać. Rozrywka jako taki stół. I na tym stole stoją, wiecie, stoją te talerze, załóżmy, jakieś tam, z których ludzie jedzą. Jedzą to i jedzą to bardzo tak, no, jedzą zachłannie ten cały pokarm. I czy to tak nie działa? Ten pokarm, zobaczmy, jest przygotowywany. Czy nie jest przygotowany? Czy on jest Bogu poświęcony? Tak zastanówmy się. Komu on jest poświęcony? Tego, kogo uwielbia. Tego, kogo wywyższa. A kogo wywyższa ten pokarm z tych stołów? On wywyższa właśnie te rzeczy, o których mówiłem. On wywyższa Boga warowni, Boga bogactwa, Boga seksu, czyli tego, no, wiecie, możliwości tego ciała. Jakichkolwiek bogów możecie wymienić. On właśnie chwali tych bogów, ten pokarm. Dokładnie temu jest poświęcony. Wywyższa. I ludzie to jedząc, robią to samo. Wywyższają to, nawet nie wiedząc. A wiemy, jak to działa. Psalm 115 mówi tak. Ja to... Może nie będę czytał już trochę czasu, ale tam jest powiedziane, oby się stali podobnymi do swoich bożków ci, którzy ich robią i którzy ich czczą. Prawda? Jest takie przekleństwo w Biblii o tych ludziach, którzy czczą marnych bogów, stworzonych z kamienia, z żelaza i tak dalej. Jest powiedziane, oby byli tacy, jak ci ich bogowie. I zobaczmy, że czy tak nie jest dokładnie dzisiaj. Ci, którzy jedzą to, patrzą się, to się dokładnie tacy stają. Oni mówią, że widzą, a tak naprawdę nie widzą. Mówią, że słyszą, a tak naprawdę nie słyszą. Mówią, że poruszają się, a tak naprawdę nie poruszają się ci ludzie. Dlaczego? Bo mówią tak, jak mówi to, co nam jest podawane. Oni powtarzają to samo. Nawet w domu meblują tak samo, jak tam jest podawane. Oni powtarzają bezwiednie wydaje się, że żyją, że coś robią, ale tak naprawdę są tak jak to, co tam jest podawane. Gonią za tym, co tam jest. Gonią za pieniędzmi, za powodzeniem, za władzą. To wszystko, zobaczcie, przekleństwo się staje ich udziałem. Stają się dokładnie tacy, jak bogowie, którzy tam są promowani. Jak są tam wymyślani. I teraz pomyślmy sobie, a co stoi w centrum takiej świątyni wirtualnej? Gdzie ten posąg? Gdzie jest ten pomnik? Bo Księga Objawienia mówi, że Antychryst miał swój, był wzniesiony mu taki, wiecie, posąg Antychrysta, prawda? Który przemówił nagle. No i okazuje się, że ten posąg duchowy stoi od początku. To nie jest posąg taki, wiemy, taki fizyczny, ale ten posąg tego mojego ja. Ego. Jest to posąg, jak objawienie mówi, na którym są diademy. On ma na sobie taki diadem z bluźnierczymi imionami. I to jest Bóg właśnie pieniędzy, Bóg warowni, Bóg przemocy. Można to wymieniać, te różne jego, prawda, te diademy, ale jego imię właściwe, które tam jest, to jest to imię ja. Bóg najwyższy. Ja, moje ego, Bóg najwyższy. To jest to, co łączy człowieka z szatanem w buncie przeciwko Bogu. On powiedział, że zasiądę na najdalszej północy. On właśnie chce zająć Boga miejsce i ludzie, gdy w buncie złączyli się z Nim, to stali się jakby to jedno z ich tą naturą. I tym pomnikiem, tym posągiem wielkiego Babilonu, to jest właśnie ta stara grzeszna natura. To jest moje ja, które chce zająć Boże miejsce.